Dzisiaj liturgia Kościoła przedstawia nam nowego bohatera obok proroka Jonasza, Matkę Bożą Maryję. Ale zanim jakoś popatrzymy na nią na końcu, może patrzmy dalej na tego proroka Jonasza. Mówiliśmy, że miał relację z Panem Bogiem w niedzielę, był blisko Niego. W tej miłości odkrywał siebie, swoją tożsamość, swoje powołanie. Jest zaproszony, żeby iść tą miłość głosić innym. I wtedy Jonasz zaczyna uciekać. Ucieka od Boga, ucieka od innych, ucieka od miłości. Traci swoją osobowość w jakiś sposób i wchodzi w osamotnienie. Widzimy, że to doświadczenie ucieczki przed miłością sprowadza go na samo dno. Jonasz na samym dnie swojej egzystencji zaczyna wzywać Bożego miłosierdzia, odwoływać się w tej niedoli do Boga i Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem do niego. No ale widzimy też, że Jonasz uciekał i dalej ucieka. Nie może znieść Bożego miłosierdzia. Sam nie potrafi zrozumieć, jak Bóg może być miłosierny dla tych wstrętnych grzeszników i sam im żałuje tego miłosierdzia. Patrzcie, co się dzieje, że ta postawa ucieczki od miłości, ucieczki od miłosierdzia, od bliskości z Bogiem i z innymi, od bycia dobrym względem Boga i dla innych, zobaczcie, do czego dzisiaj prowadzi. Prowadzi do tego, że Jonaszowi nie chce się żyć. Ostatecznie prowadzi go do najdramatyczniejszej ucieczki, jaka jest w naszym życiu, ucieczki od życia. Popatrzmy, w czym to się przejawia w życiu Jonasza.
To uciekanie od miłości, uciekanie od miłosierdzia dzisiaj w tym fragmencie pierwszego czytania, to jest ucieczka w pychę. Możemy to genialnie zobaczyć, że Jonasz jest kimś, kto żałuje dobra tutaj w tym momencie Niniwitą. Jest kimś, kto im zazdrości tego, że Pan Bóg im tak łatwo przebaczył. Jak to jest możliwe, że oni tacy źli i tak szybko im przebaczyłeś? Jonasz jest kimś, kto zazdrości tego, że drugiemu się dobrze dzieje. Temu zazdrości tego, że Pan Bóg, można powiedzieć, przebacza temu drugiemu człowiekowi. Idźmy dalej. Co się dzieje dalej? Jonasz, jeżeli głębiej się nad tym zastanowimy, to jest ktoś, kto ma cały plan rzeczywistości wokół siebie. Ta pycha w nim powoduje to, że on chce sam na własną miarę poukładać świat wokół siebie. I to, że Bóg przebacza w tym momencie Niniwitą tak lekko, od tak, można powiedzieć, bez żadnych problemów, to jest coś, co się wymyka temu, co on zamierzył sam w swoim planie wobec tych Niniwitów. On ma własny plan na swoje życie, ale też ma własny plan na to, jak właśnie to wszystko, co jest w życiu innych ludzi, jak ono powinno się układać. Idąc troszeczkę dalej, Jonasz ma to do siebie, że nie potrafi, że źle przeżywa radości i sukcesy, które go spotykają. Zauważmy ten krzak, który się pojawia w jego życiu, ten krzak, który daje mu cień, który sprawia, że on może się cieszyć tym, że no właśnie tej słońce go nie razi. To jest coś, co on otrzymał od Boga. W żaden sposób sam nie przygotował tego krzaka, nie zasadził go. To jest coś, co otrzymał. I za chwilę, gdy zostaje mu to odebrane, on się obraża na Boga i tak naprawdę po raz kolejny mówi to, co wcześniej mówił, że lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Nie potrafi ucieszyć się z tego, że coś otrzymuje. Tylko jest kimś, kto właśnie te sukcesy, które się zdarzają w jego życiu, gdyby on tak jakby zawdzięczał to tylko sobie. Ta jego pycha tak naprawdę dostaje dodatkowego powietrza. To jest taki balonik, który cały czas pęcznieje, aż gdy pojawia się tutaj jakaś trudność, on nagle pęka i on jest obrażony na cały świat. Jeżeli nauczyłby się przeżywać radości z Panem Bogiem i smutki z Panem Bogiem, odnosić to i jedno i drugie jakoś w pewien sposób do Niego, zupełnie inaczej przeżywałby obydwie sytuacje. Jeszcze jest jedna taka ważna rzecz właśnie w tej umiejętności, tutaj w tym momencie, w tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o takie przeżywanie tej pychy, w tym, co jest trudne. To, że jeżeli, tak jak tutaj u Jonasza to może troszeczkę bardziej widać, że jeżeli idziemy pod wpływem pychy w to wszystko, co przed nami i podejmujemy decyzję, to nie potrafimy się zgodzić na to, że w każdej decyzji jest moment taki, że decydując się na coś, równocześnie coś tracimy. Zauważcie, że pycha sprawia, że my ciągle cierpimy, wybierając cokolwiek. Wybierając to, co dobre, cierpimy z tego powodu, że tutaj to tracimy. Nie ma w nas zgody na to, że wchodząc w to, co podjęliśmy jako decyzję, rozeznaliśmy, że umiemy się z tego ucieszyć. My ciągle cierpimy. No i tutaj można zobaczyć, że to ciągłe właśnie uciekanie w pychę nas coraz bardziej zamyka. Coraz bardziej sprawia, że ten świat wokół nas to jest coś niezrozumiałego. Dlatego, że no właśnie, on się zachowuje zupełnie inaczej niż my zaplanowaliśmy to. Coraz mniej z tego rozumiemy. Coraz bardziej ten świat wokół nas jest bez sensu. Idąc dalej, coraz bardziej wchodzimy w taką śmierć naszą.
Pycha jest straszną chorobą naszego serca i trzeba nieustannie prosić Boga, żeby nas od niej uwalniał. Nieustannie. Bo zdaje się, że towarzyszy nam przez całe życie. Ale może być jej po prostu nadmiar. W ogóle zawsze jest jej za dużo. Ale może być jej już tak tylko trochę. No Jonasz, widzimy w tym opowiadaniu, że on kultywuje w sobie to takie nastawienie pychy. Widzimy, że na przykład obraża się na Pana Boga. Pan Bóg zaczyna z nim rozmawiać. Pyta się go Pan, czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz wyszedł z miasta, mówi autor natchniony. I zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Bóg do niego mówi, a Jonasz obrażony odwraca się i wychodzi. Nie chce rozmawiać z Panem Bogiem. Ucieczka od modlitwy, ucieczka od dialogu z Panem Bogiem. Ta pycha też się przejawia między nami ludźmi. Ucieczka od dialogu z drugim człowiekiem. Napięcie między żoną i mężem. On coś do niej mówi. Nie będę z tobą rozmawiać. Do drugiego pokoju. Albo na odwrót. To jest środowisko pychy. Pycha nie chce słuchać. Pycha ma ogromne trudności ze słuchaniem i z rozmową. Z taką rozmową, którą nazywamy dialogiem. Która chce zbudować porozumienie. Która chce zbudować jedność. Jonasz nie chce dialogować. Słyszymy, mówi, gniewam się śmiertelnie. Zamyka się sam w sobie. Znowu, zobaczcie, znowu się zamyka. Już raz to robił gdzieś tam w Łodzi, a teraz znowu się zamyka. To jest niestety, to jest nasze życie. Słuchajcie, w naszym życiu jest ciągła walka. Przez długie lata jest taka walka, aż obumrze nas stary człowiek. Między tym starym człowiekiem, egoistą, egocentrykiem, pyszałkiem, zarozumialcem, a tym, który pragnie kochać, chce rozmawiać, chce być miłosierny. Wiele wody, wydaje się, musi upłynąć w naszym życiu, w rzekach, zanim się gdzieś ten egoista jakoś obumrze. Dzisiaj jesteśmy świadkami. Znowu się zamyka w sobie. W jakiejś złości, w jakimś gniewie. Narasta w nim. Poddaje się tym takim emocjom, które go niszczą. Ostatecznie stwierdza, nie no, życie nie ma sensu. Tak się nakręcił. Tak się Jonasz nakręcił w tych takich emocjach, powiedzmy, nie mam negatywnych, no ale powiedzmy w takich złych emocjach. Tak się poddał temu, że stwierdził, że nie ma sensu życie. Lepiej umrzeć dla mnie. wybiera śmierć, ucieka od życia. To jest w tym świecie, w naszym świecie, gdzie naprawdę wydaje się, że dookoła jest dużo pychy, dużo egoizmu, dużo egocentryzmu w domach, w pracy, w szkołach, w polityce. To w takim świecie także musi się pojawić zniechęcenie do życia. I wielu ludzi przeżywa ten problem, który nam pokazuje dzisiaj Księga Jonasza. Nie chce mi się żyć. Życie jest nudne. Życie nie ma sensu. Ilu młodych ludzi wypowiada takie słowa? I żeby gdzieś szukać tego życia, no to wchodzą w różne rzeczy, ale często jest tak, że szukają tam, gdzie akurat tego życia nie ma. Jeszcze bardziej kultywują w sobie zachowania egoistyczne, egocentryczne i tak dalej. Konsumpcjonistyczne kultywują i nie ma życia, bo tam nie ma życia w tym. I jeszcze bardziej się pogrążają w jakimś bezsensie. Jeden z naszych współbraci, który uczy w szkole, zobaczcie, że ta choroba jest tak poważna, no bo to jest w domach, tak? W domach nie ma często miłości. Rodzice nie mają czasu dla siebie wzajemnie, małżonkowie nie mają czasu dla dzieci. No to się odbija na przykład na dzieciach. Nasz współbrat, który uczy w szkole, jest porażony, bo ostatnio uczy dzieciaki w przedziale pierwsza, trzecia klasa. Niedawno wyszło, że jedno z dzieci mówi, ale po co żyć? I on tak otworzył trochę oczy i nagle cała klasa podjęła ten wątek. Później zaczął z tymi dziećmi rozmawiać. I okazuje się, że te małe dzieci, a dzieci wydaje się, że są pełne takiej afirmacji życiowej. Chcą biegać, skakać, cieszyć się, bawią się, potrafią się cieszyć ptakiem, kwiatkiem. Ostatnio byłem u znajomych i z podziwem patrzyłem, jak dziewczynka bawiła się przez 4 godziny takim kółkiem. I cały czas miała z tego frajdę. Ja patrzyłem się, jak człowiek dorosły, to jaki jest skomplikowany coraz bardziej. No ale smutne jest to, że te dzieci nie chcą żyć w jakiś sposób. Nie wiedzą, po co żyć. Mówi się, że niektórzy, którzy filozofowie mówią, że społeczeństwo współczesne jest zarażone duchem Thanatosu, takiego Boga śmierci. Zbyt wielu ludzi nie chce żyć. Co zrobić, żeby nie wpaść w takie sidła zniechęcenia? Co zrobić, żeby nie ulegać temu demonowi śmierci? Co zrobić, żeby wybrać życie?
Tak jak przez wszystkie dni próbujemy odpowiadać właśnie na podobne pytania, zawsze zaczynamy od tego, żeby pokazać, że pierwszym krokiem jest zwrócenie się do Boga miłości, Boga, który jest miłością, do Boga, który jest miłosierdziem, do Boga, który jest życiem. Co to oznacza? Oznacza to, że On jest tym, który daje nam miłość, który daje nam siłę do tego, żeby być miłosiernym i który daje nam życie. To jest ten, który sprawia, że w ogóle istniejemy. On daje nam życie. Istnienie, ale też to życie nasze. Świetnie to można zobaczyć w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jemu naprawdę zależało na tych Niniwitach. Popatrzcie, ludzie, którzy, całe miasto, które naprawdę gdzieś mocno odeszło od Pana Boga, Jemu zależało, Panu Bogu zależało na tych ludziach, żeby oni żyli. Mógł ich zniszczyć dla ich dobra, ale wysłał Jonasza po to, żeby ich nawrócił. Zauważcie, co dało im życie? To, że zaufali Słowu Boga, które przyszło do nich przez samego Jonasza. Zaufali Słowu i to dało im życie. Słowo Boga dało im życie. I Bogu tak samo zależy na Jonaszu. Słyszymy w dzisiejszym czytaniu. Ten Bóg zagaduje tego Jonasza. Za pierwszym razem Jonasz się odwraca i odchodzi. Za drugim razem słyszymy tą odpowiedź Jonasza na to właśnie pytanie. Bóg go pyta, czy słusznie się oburzyłeś z powodu tego krzewu? I Jonasz w końcu odpowiada, słusznie się gniewam śmiertelnie. To prawda, że nie jest to odpowiedź jakaś pełna miłości, ale jest to odpowiedź. Zauważmy, że Jonasz w końcu zwraca się do Boga. I dobrze, jeżeli odkryjemy, że to jest modlitwa Jonasza. Na tyle go było w tym momencie stać. I tak naprawdę wcale nie chodzi o to, żeby te nasze modlitwy były właśnie takie grzeczniutkie przed Panem Bogiem, takie wychwalające, jacy to jesteśmy wspaniali. Chodzi o to, żebyśmy stając przed Panem Bogiem, stawali prawdziwi, stawali szczerzy, stawali tacy, jacy jesteśmy. W danym momencie przeżywam to i to. Tak to i to mnie denerwuje. Ja chcę to Panu Bogu opowiedzieć. Chcę Go w to zaprosić, w to doświadczenie właśnie. Dobrze, jeżeli odkryjemy, że nasza modlitwa to jest tak naprawdę taki oddech życia. Jedno ze spotkań nazywa się Oddech Duszy. Ojciec Janusz je prowadzi. I ono właśnie jest o modlitwie.
Walka o modlitwę w swoim życiu to jest walka o życie. To jest trwanie przy tym, który jest życiem. Wam chcemy dzisiaj powiedzieć, że my mamy walczyć o swoje życie. Powinniśmy walczyć. To nie jest tak, że chrześcijaństwo jest doktryną śmierci. To nie jest tak, że kiedy Pan Jezus mówi, trzeba umrzeć, żeby otrzymać życie, to w centrum jest śmierć. Cała Ewangelia jest napisana po to, żebyśmy uwierzyli, mówi święty Jan, i mieli życie. Jeżeli mamy obumrzeć, to dla egoizmu, dla pychy, dla nieczystości, dla egocentryzmu, dla zazdrości. Dlatego mamy umierać. Ale po co? Po to, żeby żyć. Mamy obowiązek walczyć o swoje życie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na Pana Jezusa w Ogrójcu. Co Pan Jezus robi w cierpieniu, w agonii, w męce, w tym trudzie, który się zbliża? Co Pan Jezus robi? Pan Jezus nie mówi od razu, tak, Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. Nie. Jako człowiek najpierw walczy o to, co jest dla Niego dobre. Życie. Panie, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Jeśli to możliwe, to zabierz ten kielich. Chyba, że się nie da, to niech się dzieje Twoja wola, ja w to wchodzę. Ale pierwotne dla nas powinna być walka o życie. Zbyt łatwo ulegamy duchowi śmierci często. Kiedy się pojawiają w naszym życiu niepokoje, perturbacje, kiedy nas ktoś prześladuje, kiedy doświadczamy jakiegoś cierpienia, bólu, zbyt szybko zaczynamy się w sobie zamykać. Przesadnie zaczynamy się sobą przejmować, kręcić się wokół siebie. Co jest owocem tego? Dajemy się wciągnąć w dołek. Idziemy w dół. Pogrążamy się w otchłaniach śmierci tak naprawdę. Nam się wydaje często, że jak mnie dotyka ból, cierpienie, to najprostszą drogą to jest tak sobie siąść z boku na takiej kupie i zacząć się rozkoszować tym swoim cierpieniem i bólem. Wielu z nas tak postępuje. A to nie tędy droga, wydaje się. To nie jest wybór życia. To jest zanurzanie się w otchłaniach śmierci tak naprawdę. Rozkoszowanie się cierpieniem, które mnie dotyka. Roztrząsanie tego cierpienia, zamykanie się w przeklętej klatce, no właśnie śmierć, ciemności. Dajemy się pogrążać często w dołach, poddawać się nastrojom. Jeżeli chcesz wybrać życie, to co trzeba zrobić? Trzeba dokonać aktu wiary i podjąć, wybieram życie. Decyduję się na życie. Co w związku z tym? Po pierwsze, Panie, zabierz ode mnie ten kielich, jeśli to możliwe. Po drugie, chronisz swój umysł przed tymi przeklętymi myślami. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem. Ale słuchajcie, nie mówcie mi, że to jest niemożliwe. Nie mówcie, że my nie mamy władzy nad tym, nad czym, o czym i nad czym myślimy. Bo jeśli myśli nami rządzą, to coś jest nie tak. Nie, my mamy władzę nad tym, o czym myślimy. Teraz możesz myśleć o tym, możesz myśleć o Jonaszu, ale możesz teraz dobrowolnie wybrać myślenie, nie wiem, o meczu na przykład. Ostatnio ojciec Sławek wam opowiadał, nie wiem, czy wszyscy słyszeli, jak się pokłócił z przeorem. Złość, gniew, poddał się temu, wyszedł z samochodu, zatrzasnął drzwi, jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę i myśli się w nim rodzą i co? Doprowadziło go to prawie, że na skraj niewiary, tak? I dopiero się otrząsnął. Pierwsze to wybierać życie, to kiedy przychodzą jakieś bolesne chwile, to trzeba walczyć do Boga, Panie, ratuj moje życie, jeśli to możliwe, nie się dzieje Twoja wola, ale ratuj moje życie, bronić się przed myślami. A drugie, słuchajcie, to jest też pozytywne wejście w życie. Jak nas coś dotyka, to mamy taką tendencję siąść. O, nic nie będę robił, dobra. Teraz będę siedzą, leżą, patrzą w sufit przez 4 godziny i cierpienia młodego Wertera. A tu trzeba, co to znaczy wejść w życie? Pokonać w sobie to dążenie do śmierci. Małe akty życia. Zaczynam sprzątać dom. Idę pograć w piłkę. Tak, wybieram życie. Idę pograć w piłkę. Zabieram się właśnie wtedy, kiedy ci się nie chce. To właśnie wtedy, o dobra, biorę się za swoje obowiązki. Jakiś mały obowiązek. A druga rzecz to jest, nie zamykam się w sobie, tylko właśnie wtedy, nie, dobra, idę do innych. Idę z kimś porozmawiać. I niekoniecznie musisz wylewać te swoje bóle. Możesz, ale niekoniecznie. Nie, idę z kimś porozmawiać.
Kiedy wchodzimy w tą bliskość z Panem Bogiem, kiedy rzeczywiście te nasze relacje z innymi są dobre, to w nasze życie wchodzi Duch Święty, ożywiciel. Ktoś, kto na nowo ożywia w nas to, co już wydawało się już obumarłe, słabe. On daje na nowo życie. I teraz jeżeli, tak jak tutaj przed chwilą ojciec Janusz pokazywał te doły, to trzeba się nauczyć po prostu wtedy wołać o ożywiciela, o kogoś, kto na nowo ożywi to, co w nas potrzebuje tego życia. I dobrze, jeżeli odkryjemy, że to życie w bliskości z Bogiem naprawdę nas zmienia. Ten Duch Święty powoduje w nas takie zmiany, że zaczynamy przekraczać siebie, przekraczać nasze ograniczenia. Słuchajcie, to bardzo fajnie widać na przykładzie właśnie świętego Piotra. Kogoś, kto najpierw się zaparł, później razem z apostołami zamknęli się w jednym gdzieś tam pomieszczeniu. Przychodzi Duch Święty i co oni robią? Oni wychodzą. Odkrywają w sobie siłę do tego, żeby wyjść do ludzi, przed którymi wcześniej uciekali. Mają siłę do tego, żeby stanąć przy nich i zacząć z nimi rozmawiać. To, co było niemożliwe, nagle staje się dla nich możliwe. Ale idąc dalej, to jest niesamowite, że taki człowiek, który doświadcza tego, że jest prowadzony przez tego Ducha Świętego, doświadcza takiej mocy, on naprawdę staje się kimś, kto odkrywa mnóstwo takich możliwości w swoim życiu, których wcześniej nigdy nie widział. Naprawdę stajemy się twórczy w naszym życiu. To nasze życie naprawdę staje się piękniejsze. To jest coś takiego, co sprawia, że, nie wiem, każdy jeden dzień potrafimy przeżyć w taki sposób, że to nie jest taka tylko rutyna, teraz to, teraz to, teraz to, tylko potrafimy ucieszyć się z tego, że kurczę, fajnie jest wyjść tu i tu teraz na chwilę przejście. Potrafimy znaleźć takie rzeczy, które w tym momencie będą dla nas świetnym rozwiązaniem na to i na to. Idąc troszeczkę dalej, ta twórczość, kreatywność to jest coś, co sprawia, że my naprawdę chcemy się iść i tym dzielić. Ten duch, który w nas zamieszkuje, to jest ktoś, kto napełniając nas życiem, on naprawdę tak nas przemienia, że my chcemy będąc w bliskości z tym drugim człowiekiem, no przekazać mu trochę tego, co, ma, co w nas jest. O tym dzisiaj słyszeliśmy w tym spotkaniu Maryi z Elżbietą. Ta Maryja, można powiedzieć, nic wielkiego nie powiedziała, ona tylko się przywitała. Duch Święty tak zadziałał, że poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety. To, co jest niesamowite, to to, że to prowadzenie przez Ducha Świętego, które daje życie, można też zobaczyć właśnie u młodych mam albo u młodych kobiet, które są w ciąży, ponieważ z nich promienieje taka radość, której nie da się opisać. To jest może coś, co nie planowałem powiedzieć, ale powiem. Moja siostra, gdy była w ciąży z pierwszym dzieckiem, no i właśnie tak dzwonię do niej, żeby zapytać, jak to jest siostra, bo to pierwsza, jedyna siostra. I ona powiedziała coś takiego, co mnie naprawdę no, zauroczyło w jej odpowiedzi. Ona powiedziała, że od kiedy no właśnie jest w ciąży, rzeczy, które dla niej były super ważne wcześniej, zupełnie przestały mieć znaczenie. Ona po prostu jest w tym momencie tak skupiona na tym, że ma się zaopiekować w tym momencie i sobą, i też tym dzieckiem, ze względu oczywiście na to dziecko sobą, jakoś szczególnie, że ona mówi, ja mam odwagę zrobić rzeczy, których wcześniej nie miałam. To znaczy, wchodzę do tramwaju, widzę, że jakiś młody człowiek sobie siedzi, ja mam odwagę podejść do niego i poprosić go o to, żeby zrobił mi w tym momencie miejsce, bo ja i moje dziecko no po prostu nie damy rady po prostu wystać. To jest niesamowite, że w niej nagle odkrywają się takie zasoby energii i siły, których ona wcześniej nigdy nie widziała. Nawiasem mówiąc, udało jej się w tym właśnie okresie czasu, gdy była w ciąży, skończyć pisanie magisterki przed terminem. To było zupełne wariactwo, no ale to jest niesamowite. Życie, które daje siłę do tego, żeby iść i robić, można powiedzieć, więcej niż się nawet planowało. To prowadzenie przez Ducha Świętego to jest też coś takiego, co sprawia, że umiemy rozmawiać z innymi. Słyszeliśmy to dzisiaj w tym drugim czytaniu właśnie, jak ci apostołowie wychodzą i mówią do tych innych ludzi, którzy mają zupełnie inne języki. Mówią w języku tych innych ludzi. To, co jest niesamowite, to to, że Duch Święty daje taką siłę, żeby móc po pierwsze wsłuchać się w tego drugiego człowieka, tak żeby go zrozumieć. Rozumienie tego drugiego sprawia, że jest między nami porozumienie. Porozumienie to od razu się łączy nam z jednością, która naprawdę daje taką radość, że mogę być w tej bliskości z tym drugim. Ja wiem, o co jemu chodzi, on wie, o co mi chodzi. Jest między nami radość, jest między nami porozumienie. Ale właśnie, jeżeli jest między nami porozumienie, to też potrafimy w taki sposób rozmawiać z tym drugim, żeby go nie ranić. Duch Święty wtedy też daje nam taką siłę do tego, żeby rozmawiając z tym drugim, czasami mówiąc nawet trudne rzeczy, mówić to z miłością. To jest też tak, że Duch Święty wtedy daje nam też taką siłę do tego, żeby mówić w taki sposób, żeby dawać nadzieję drugiemu człowiekowi. Żeby dawać może tą siłę, którą on gdzieś w sobie już tak jakby jej nie odkrywał. Nasze słowa mogą sprawiać, że w tym drugim człowieku na nowo ożyje siła do tego, żeby coś zmienić. W człowieku, który może już właśnie gdzieś jest blisko dna. Z powodów różnych. Nałogu, z powodu zupełnego gdzieś pogubienia się w swoim życiu. Nasze słowa mogą dać mu tą nadzieję, która da mu siłę do tego, żeby coś zmienił. I dobrze, jeżeli odkryjemy, że im bliżej Pana Boga, im bliżej tak naprawdę tego, który ma życie, który obdarza nas życiem, tym bardziej w nas jest taka radość i taka pasja tego, żeby to życie, tym życiem się dzielić. Ono z nas promieniuje.
I na koniec to właśnie widzimy u Maryi. Maryja dokładnie zachowuje się całkiem odwrotnie jak Jonasz. Do Jonasza przychodzi Bóg, coś mu mówi, a Jonasz się odwraca, wychodzi, ucieka. Do Maryi przychodzi Bóg poprzez anioła Gabriela, ona słucha. Wchodzi w dialog, mówi, niech się dzieje wola Twoja. Zachodzi w ciążę i co się dzieje? Dzisiaj słyszymy. Jonasz ucieka, ludzie walczą, ludzie są w kłopocie, Jonasz na dno łodzi i śpi, a Maryja w ciąży, brzemienna, gorąc, trud. A my słyszymy, jak ona wstaje i wychodzi z pośpiechem do swojej cioci Elżbiety, żeby jej służyć. Ona nie ucieka od miłości, ona nie ucieka od miłosierdzia, tylko idzie, żeby służyć. Przychodzi do cioci, wita się z nią, okazuje jej od razu miłość. Patrzcie, co się dzieje. Te kobiety i Maryja wybierają miłość, wybierają miłosierdzie, wybierają życie. Tak swoją drogą, może dlatego tak wielu małżonków jest smutnych i coś ta miłość między nimi nie klei się, bo są zamknięci na życie. Wybierają życie, a owocem tego jest radość. Człowiek, który kocha miłość, walczy o miłość, o miłosierdzie i chce kochać swoje życie, pojawia się radość. Radość, która pochodzi od Boga, od Ducha Świętego. Tą radość w ogóle trzeba pielęgnować, kochani. Trzeba pielęgnować przez takie małe środki. Przyjaźnie, sztuka, wino, co rozwesela serce człowieka, zabawę. Ale uwaga, pielęgnować, a nie niszczyć, bo wszystko to, co powiedziałem, może być zarazem zabójcze. I drugie, kochani, na koniec to, co robi Maryja i Elżbieta, to uwielbiają. Uwielbiają Boga. Jak chcecie mieć egzorcyzm na wasze smutki, na różne demony, które się pojawiają w waszej psychice i w waszym życiu, to naprawdę zacznijcie uwielbiać Boga. Diabeł ucieka od tych, co uwielbiają, bo on nie jest w stanie tego znieść. Bo uwielbienie jest modlitwą za darmo. Jest modlitwą miłości, zachwytu. Uwielbiać i dziękować. Módlmy się dzisiaj razem z Maryją o to, żebyśmy byli przepełnieni miłością, miłosierdziem, żeby w nas było życie Boga, a z tego wszystkiego, żeby była radość i pokój. Amen.